Dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie was witam kolejnego dnia z drugiego końca świata, czyli z Seattle, czyli w ogóle dalej się już chyba w Ameryce nie da, czy nie da się, na Hawaje jeszcze, ale to by tylko pomarzył. Kochani, jestem tutaj z tyłu, widzicie, mieszkają ludzie, którzy mnie zaprosili na rekolekcję, właśnie jedziemy na jakąś kawę. Więc będziemy się zaraz kofeinować. Jest trochę taka pogoda, że tak trochę pada. Nie jakoś bardzo, ale tak kropi. Ale jeżeli pamiętacie, jeżeli ktoś z was grał w The Last of Us, tam ciągle padało, więc ja się czuję po prostu jak w grze. Generalnie jest super. Mam nadzieję, że będzie kolejny dobry dzień. Znaczy, na pewno będzie dobry kolejny dzień. Więc jedziemy się skofeinować i będziemy coś oglądać. Dajemy. Więc słuchajcie, tutaj miało być teraz tak, że po tej czołówce miało być oglądanie jakichś rzeczy, wodospadów i coś tam, ale okazało się, że oni chcą gadać. Jakieś po prostu rozmowy duchowe i wielkie po prostu kryzysy życiowe. No i się okazuje, że chyba nic z tego nie będzie, ale będzie chyba jedna rzecz, w sensie jest Marysia, która... Jak widzieliście już na poprzednim vlogu, ma Teslę i w końcu dadzą mi się karnąć. No to...
Księdza.
Co?
Poprawka, nie Marysia.
Przepraszam, bo myślałem, bo gadać mi dadzą Marysi. Madzia ma Teslę, a do Marysi jedziemy. I będę się ten... karzał?
Karnął.
Będę, no, ale nie mówi się, będę się karnął. Jak to powiedzieć, że będę się karował? Czy cokolwiek? No będę jeździł w sensie. Znaczy taka jest szansa. Mam nadzieję, że nie rozwalę, bo to chyba kupę pieniędzy kosztuje. Co ty mi tam trąbisz? Dobra, jedziemy do tej Tesli, w sensie jedziemy do Tesli. Nie to, że się normalnie otwiera, tylko widzicie jakie dziwadła. To jest taki, bo to jest taki samochód, widzicie, zabawka.
Z polskim menu.
Z polskim menu, że mają tu tylko takiego tego iPadzika dziwnego. No zaraz zobaczymy, to ma podobno rakietowe przyspieszenie, więc będzie zaraz jakiś szał. Okej, okay, no dobra, na razie jak normalnym samochodem. No, bo to jest normalny samochód. O kurde, jakie to ma przyspieszenie! Wow! Ja raz jak byłem w tym, byłem w Vegas, to mi znajomi pożyczyli Camaro. It was at this moment that he knew. He fucked up. I pojechałem na autostradę sobie właśnie tak, no ten... Przedarłem tak w pewnym miejscu, chciałem zobaczyć jak to szybko jeździ. Kurde, i policja mnie od razu złapała. Słuchajcie, teraz włączyłem tą nawigację, że ona sama jedzie i ona naprawdę sama jedzie i normalnie jak jest nawigacja włączona, że w prawo, to ona sama skręci w prawo zaraz, zobaczycie jak dojedziemy do zakrętu. Ja nie mogę, no to jest nie. Uwaga, uwaga, słuchajcie. Patrzcie, sama skręca, po prostu sama skręciła. Słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, powiem tak. Wiem, żeby mnie pewnie w Polsce zawili, jakbym Teslą jeździł, bo myśleli, że ten ksiądz zwariował. Ale ja chcę Tesla, naprawdę, to jest po prostu super. Moi drodzy, strasznie tu wieje, ale może coś usłyszycie po tej cudownej jeździe Teslą, bo naprawdę było super. Przyjechaliśmy na jakiś lunch szybki, w sensie będzie chyba burger, więc moja dieta się po prostu pójdzie chyba już paść. A potem jedziemy na popołudnie na rekolekcję, na ostatni dzień dzisiaj. I będziemy już pomału, w sensie ja będę wylatywał z Seattle dalej. Ale popatrzcie jeszcze na ładne okolice, bo to są jakieś jeziora, są takie ładne wzgórza, wybrzeża. No i będzie jedzone, jest super. Moi drodzy, jak tam niektórzy pewnie zauważyliście, przyleciałem z tego, jak się nazywa, Seattle do Chicago i teraz razem z Justynką szybkie zakupki, bo muszę kupić spodnie, a w Targecie mają takie super spodnie, więc spróbujemy kupić spodnie i muszę kupić statyw do kamery i potem polecimy jeszcze na coś, więc będzie teraz zakupowy taki ten vlog.
No,
taki babski. Śladuj mnie. Więc słuchajcie, spodnie kupione. Ja w ogóle nie wiem, czy wy znacie historię, w jaki sposób ja pokochałem Amerykę, bo to jest bardzo związane właśnie z Targetem i ze spodniami. Jak przyjechałem po raz pierwszy do Ameryki, to przyjechałem po takiej pielgrzymce, gdzie mi ukradli plecak i nie miałem żadnych spodni. Pojechałem do Targeta, żeby sobie kupić jakieś spodnie i to był pierwszy sklep, w którym byłem na świecie, gdzie wziąłem trzy pary do przymierzenia. O kurde, ale wieje. I wszystkie trzy były na mnie za duże. Wtedy pokochałem ten kraj, bo to był jedyny kraj, gdzie rzeczy są na mnie za duże. Więc mamy spodnie, teraz jeszcze jedziemy do Best Buy'a, bo muszę kupić do kamery coś. Lecimy. Moi drodzy, po zakupach, w sensie po spodniach i po statywie do kamery, przyjechaliśmy na kawę. Tu jest taka śmieszna rzecz, że jesteśmy na kawie, w sensie na drive'ie. W sensie po kawę się podjeżdża na drive'ie i to jest w ogóle coś, co mnie zawsze bawi strasznie w Stanach, że oni to mają połowę rzeczy na drive'ie. Na przykład można pranie na drive'ie oddać, czyli wiecie, no, że nie wchodzisz, tylko wrzucasz po prostu przez okno samochodu, nie? A już w ogóle mnie rozbawiły te bankomaty na drive'ie. Tak? Że, no tak, że możesz pieniądze wybierać, po prostu podjeżdżasz pod bankomat samochodem, otwierasz okno i są takie specjalne stanowiska. Po prostu oni są tak leniwi w tej Ameryce. Nie dziwne, że są tacy grubi. Czyli ja bym tu pasował po prostu. No to będzie teraz kawka, a potem jedziemy, słuchajcie, to będzie super. Jedziemy pod dom, gdzie mieszkał Kevin Sam w domu. Bo się okazuje, że mimo, że film się dzieje w Nowym Jorku, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, to potem oni wyjeżdżają potem do Nowego Jorku. No właśnie, ale Kevin to jest dom Kevina i tam zobaczymy ten. Przypuszczam, że właściciele nie są zbyt szczęśliwi, że tam ciągle podjeżdżają, ale co zrobić? Dobra, będzie kawusia. No i słuchajcie, Justynka twierdzi, że to jest ten dom z Home Alone, czyli z Kevin Sam w domu. On mi się jakiś dużo większy wydawał na filmie, ja to jeszcze obczaję. Ona mówi, że to jest właśnie tu i że w tych oknach były tam, pamiętacie, on takie tam poustawiał na tym, na takim pociągu. Te takie figury, one tam się majtały, żeby wyglądało, że jest dużo ludzi w domu. Więc tak wygląda Kevin Sam w domu, ale ja to jeszcze sprawdzę, bo jakiś taki malutki mi się wydaje ten dom. Ale ludzie, którzy tu mieszkają, to przypuszczam, mają dość takich gości jak ja, którzy stoją im przed domem i kręcą im chałupę. Czy nie ma się co dziwić, no bo jakby mnie ktoś tak kręcił chałupę, też bym się wkurzał. No, ale to jest dom Kevina samego w domu. Okej, ja to sprawdzę i we vlogu wam to jeszcze pokażę.
No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
Jednak tutaj muszę zdementować to, co przed momentem oglądaliście. Czyli ten dom, który widzieliście, jest bardzo prawie, że jeden do jednego podobny do tamtego. Ale okazuje się, że to jest jednak w innym miejscu, bo to jest takie dzielnicy Winetka. Ja tam kiedyś byłem u kogoś tam, ktoś ze Smoty, tam właśnie, Umarty tam byłem, tak. Więc to jest tam. Natomiast tutaj to nie jest ten dom, ale wszyscy podobno przy tym domu sobie zawsze robią zdjęcia, myśląc, że to jest ten dom.
Bo tam była kręcona jedna scena.
Justynka twierdzi, że tam była kręcona jedna scena, to na pewno jest nieprawda, ale dom był bardzo fajny i w ogóle bardzo się cieszę, że tu byłem i w ogóle to jest bardzo fajna dzielnica. I chciałem tylko jeszcze zdementować, bo Tomasz Nowak też podobno kręcił przy tym domu jakiegoś vloga i był przekonany w ogóle, że to jest ten dom. Jak się okazało, jak zawsze oszukiwał, bo nie sprawdził, a ja sprawdziłem. No, to jedziemy dalej w Chicago. Więc kochani, myślałem, że nam się uda trochę więcej pooglądać Chicago. Boże, jak tu głośno. Że pojedziemy bardziej do downtown, ale po prostu leje strasznie. Więc tylko, żeśmy przyjechali na jakiś szybki lunch. Idziemy tutaj do The Hampton, może widzicie. I coś tam będziemy jeść. A potem po prostu jedziemy dalej. No i moi drodzy, tak to właśnie jest. Jak to mówią w takim powiedzeniu, jak chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to mu opowiedz o swoich planach. Koniec, zauważyliście, ten vlog się urwał tak niespodziewanie w Chicago, dlatego że moje plany się radykalnie pozmieniały i to nawet nie chodzi oczywiście o mnie, tylko o moich bliskich. Niektórzy wiecie, kochani, bo na Instagramie dawałem znać. Moi drodzy, miałem być w Stanach jeszcze ponad tydzień. Miałem dokończyć rekolekcję w Chicago i potem miałem być jeszcze w jednym miejscu. Ale okazało się, kiedy byłem w Seattle jeszcze, że mój tata wylądował w szpitalu. Okazało się, że sprawa jest naprawdę poważna. No i stwierdziłem, że nie mogę zostać w Stanach, tylko muszę wracać do domu, żeby pomóc i żeby być przy tacie. Kochani, musiałem odwołać część rekolekcji w Chicago. I też ten dalszy pobyt i po prostu wsiadłem w pierwszy samolot, który znalazłem. To było w ogóle śmieszne, bo tego ostatniego dnia miałem jeszcze rekolekcję o godzinie 19, potem po 21 od razu z kościoła pojechałem na lotnisko, żeby zdążyć na samolot do Polski. Znaczy z jednej strony w ogóle strasznie fajnie, że świat jest tak poukładany, że można po prostu w ciągu tam kilkunastu godzin się przemieścić z jednego końca świata na drugi. No a z drugiej oczywiście, no właśnie, podziało się to, co się podziało. Kochani, chciałbym o tym dwa słowa. Aha, może zanim o tym jeszcze. Jeżeli chodzi o mojego tatę, już jest w miarę dobrze. W sensie jest jeszcze w szpitalu, kiedy to nagrywam. Wy kiedy to będziecie oglądać, to jest może szansa, że już może nawet wyjdzie. Udało się zdiagnozować, co się dzieje, dobrzy lekarze, dobrzy ludzie, no w ogóle po prostu wszystko jest dobrze. Znaczy wydaje się, że na razie sprawa jest, jak to powiedzieć, zaleczona, nie? Kochani, mój tata już jest po 70, więc oczywiście, no wiadomo, zawsze jest jakieś zagrożenie, on ma jeszcze problemy sercowe i tak dalej, więc no jest różnie i może być różnie, ale na ten moment jest chyba okej. Bardzo wam głowę, kochani, dziękuję wszystkim za modlitwę. Wiem, że bardzo wielu z was się modliło za mojego tatę, więc ogromne, ogromne dzięki. Natomiast, kochani, chciałbym na podstawie tego o takiej rzeczy trochę bardziej ogólnej, już jakby nie odnosząc się do tej sytuacji, tylko przenosząc ją na trochę inny poziom, który myślę bardzo wiele nas spotyka, mianowicie wtedy, kiedy się coś sypie, nie? Wtedy, kiedy się plany zmieniają. Muszę wam się przyznać, ja wiem, że to nie ma żadnego znaczenia, bo kiedy ktoś bliski jest chory, to nie ma znaczenia, co się dzieje, ale miałem takie coś. Byłem w Stanach po raz pierwszy od chyba 2,5 roku, może od 3 lat. Ja, jak niektórzy wiecie, ja bardzo lubię Stany. Ja się tam bardzo dobrze czuję. To jest kraj naprawdę dla mnie. Tam jest bardzo wiele rzeczy, które mi odpowiada. Jest też wiele oczywiście niefajnych rzeczy, jak to wszędzie na świecie, wiadomo. Ale jakoś dobrze się czuję w Stanach i mam też tam po prostu bardzo dużo przyjaciół, z którymi jest mi bardzo blisko. No i po prostu strasznie lubię tam być. Bardzo lubię tam jeździć. Dawno nie byłem. Miałem zresztą być jeszcze teraz w wakacje, ale się okazało, że nie mogłem wjechać. Więc w końcu, jak tam zajechałem, miałem takie poczucie, Boże, wreszcie. Wreszcie się dobrze czuję, wreszcie mam taką chwilę przerwy też od normalnego życia. Oczywiście miałem tam rekolekcje, ale tak jakby, no ja zawsze jak jestem w takich miejscach nowych, gdzie jeszcze nie byłem, a w Seattle nigdy nie byłem, to czuję fascynację i tak dalej. I kochani, kiedy to się okazało, że to się musi przerwać, nie, to miałem taki moment takiego rozczarowania. Mówię, zawsze jest oczywiście ważniejszy tata, czy tam rodzice, niż cokolwiek, co ci się dzieje, ale miałem taki moment, że Boże, po prostu jak cokolwiek się uda, to zaraz się musi po prostu rozwalić. Nie, jak tylko po prostu wyjechałem z Polski, natychmiast musiało się coś posypać, żeby to nie było możliwe. Wiem, niektórzy pewnie zaraz powiecie, ten to ciągle jeździ, a narzeka, że mu się raz nie udało. Kochani, wiecie, że nie o to chodzi, nie mówię o tej sytuacji, mówię o takich momentach w naszym życiu i na pewno je wszyscy znacie, nie? Kiedy coś się dzieje dobrego, coś się dzieje fajnego, kiedy na przykład wreszcie wam się życie jakoś poukłada, nie macie takie poczucie, o matko, w końcu skończyły się różne tam trudności, kłopoty, wreszcie jakoś tak jest normalnie. No i niestety bardzo często jest tak, nie mówię, że zawsze, ale często jest tak, że wtedy jest po prostu ryb i mówisz, no tak, i oczywiście, jak tylko było przez chwilę normalnie, to wszystko się musi rozsypać, nie? Kochani, to są trudne momenty. One są oczywiście trudne też tym bardziej, jak to potem się rozciąga w coś bardzo długiego, nie? Jak taki stan na przykład potem takiego rozwalenia i jakby niemożności życia normalnie trwa czasami latami, nie? Kochani, co robić w takich momentach? Chciałem wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które dla mnie są ważne. Ja wiem, że one nie wyczerpują wszystkiego i tak dalej, ale one jakby mnie, ja zawsze staram się według tych dwóch zasad żyć. Po pierwsze, kochani, zawsze zadaję sobie pytanie, czy ja mogę z daną sytuacją coś zrobić. W sensie, czy mogę coś zrobić, żeby ta sytuacja była lepsza, inna, żeby inaczej sobie poradzić, żeby, nie wiem, dało się ominąć jakieś sprawy, bo czy mogę je rozwiązać. O co mi tu chodzi, kochani? Trzeba się nauczyć godzić z rzeczami, z którymi nic nie możemy zrobić. Kochani, bo my bardzo często mamy takie coś w sobie, ludzie, w sensie ja mam takie coś w sobie i to widzę też w bardzo wielu ludziach, nie? Że coś tam się dzieje i my ciągle żyjemy w takim jęczeniu, w takim narzekaniu, Boże, dlaczego to się dzieje, czemu nie może być inaczej. Kochani, takie jęczenie jest donikąd, takie myślenie, takie trucie własnego serca, dlaczego tak jest, czemu mój tata znowu musi być chory, czemu po raz kolejny jesteśmy w szpitalu, czemu on cierpi, Panie Boże, dlaczego. I kochani, rozumiem te pytania, bo sam mam je w sobie, ale bardzo ważne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja mogę coś zrobić. Jeżeli mogę, to wtedy jeszcze te pytania mają jakiś sens, w takim sensie, bo wtedy jest pytanie, no to robię coś, żeby było inaczej, robię coś, żeby temu zaradzić, robię coś, żeby było, no właśnie, nie tak jak jest. Ale kochani, jeżeli są takie sytuacje, gdzie naprawdę obiektywnie, nie tylko przez to, że mówisz, a to nie będę nic zrobił, tylko obiektywnie mówisz, ja z tą sytuacją nic nie mogę zrobić. Nie mogę nagle sprawić, że tato będzie zdrowy, nie mogę nagle sprawić, że to będzie albo tamto, nie mogę zrobić, żeby to się wydarzyło albo tamto się wydarzyło. To wtedy chociaż, kochani, ja wiem, że to jest trudne i to się łatwo mówi, ale ja to wielokrotnie w życiu robiłem już, dlatego się śmiałem to mówić, bo zrobiłem to wielokrotnie w życiu. Ja sobie mówię, okej, nie mogę z tym nic zrobić, nie ma opcji w tej chwili, oczywiście spojrzę na nią znowu, nie wiem, za dwa tygodnie, czy za miesiąc, czy czegoś nie mogę zrobić, ale skoro nie mogę dzisiaj, no to jest jak jest. I mówiąc krótko, ugryź się w tyłek i jest jak jest. I przestań jęczeć. Kochani, ja tak sobie mówię, że kiedy uruchamia się we mnie taki moment tego takiego po prostu jęczenia, narzekania, tego takiego rozczarowania życiem i tak dalej, to sobie mówię, Adaś, przyjrzyj się tej sytuacji. Co możesz z nią zrobić? I kiedy dochodzisz do ściany, nie, tutaj już naprawdę nic więcej nie zrobię. Co mogłem, to zrobiłem. Jakie pomocy znalazłem, to znalazłem. Ale więcej nie mogę. No to nie mogę. I przestaj wtedy jęczeć. Tylko robię to. Tylko nie siedzę w samolocie wtedy przez północy i myślę, dlaczego mi się to tak musiało stać, Boże. Nie, tak ma być, tak jest, nic z tym nie zrobię. Więc narzekanie do nikąd mnie nie doprowadzi. Druga rzecz, kochani, i to jest pewnie też równie trudne. Kochani, ja wtedy natychmiast staram się wchodzić w taki tryb, nie mówię, że zawsze mi się udaje, ale próbuję wchodzić w taki tryb, okej, skoro już jest to, co jest i skoro nie mogę zrobić, żeby było inaczej, czyli jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to teraz maksymalny fokus na tym, no to o co będzie chodziło w danym etapie życia, czyli co ja mogę teraz zrobić, żeby było dobrze. Czyli nie myślę takim tylko kluczem, niech to się skończy i oby jak najszybciej to minęło, tylko natychmiast staram się, kochani, uruchomić się w taki tryb jakby proaktywny, czyli tryb, do czego ta sytuacja mnie zaprasza, albo co przy okazji nie mogę zrobić. Na przykład, kochani, teraz. Ostatnio tam tydzień spędziłem, znaczy się to było już wcześniej, bo wy to oglądacie pewnie później, nie? No na po prostu na jakiejś niezmierzonej ilości, po prostu wiecie, wizyt u lekarzy w szpitalach, załatwiania ośrodków, takich papierów. W ogóle ja takich rzeczy w ogóle nie umiem, nie rozumiem. Na szczęście jest kupa ludzi, którzy mi tak pomogli, że to w ogóle głowa mała. To w ogóle to wdzięczność po prostu milion Panu Bogu za tych ludzi. Ja bym pewnie jak dziki osioł biegał, po prostu nic nie umiał załatwić, nie? Ale jakby, no było mnóstwo rzeczy, które trzeba było zrobić. I na początku miałem takie coś tylko, żeby okej, przeżyć to, przetrwać to, zrobić co trzeba i po prostu i tyle. A potem nagle mi się mówiło, Adaś, ale przecież zobacz, tu spotykasz takich ludzi, jesteś w takiej sytuacji, tu jesteś w takim miejscu, co tam możesz zrobić jeszcze? Znaczy nie tylko to, że tą sytuację załagodzi, tylko może tam jesteś posłany w ogóle, bo Pan Bóg coś tam chce. Może tam jesteś posłany, bo Pan Bóg chce, żebyś tam z kimś pogadał. Że jakby nie koncentruj się tylko na tym nieszczęściu, na tym, żeby ono nie było, tylko potraktuj to, co się wydarzyło, jako w ogóle okazję, którą Pan Bóg ci stwarza do tego, żeby coś robić. Czyli proaktywne podejście do sytuacji, którą mam, nie tylko przeżywanie jej, żeby ona tylko przeszła i żeby już jej nie było, tylko próba jeszcze wyciągnięcia z niej jak najwięcej maksymalnie dobra. Nie mówię, koniec, zawsze mi się to udaje, czasem po prostu mam tylko taki tryb przetrwaniowy i mówię, Boże, dobra, byle do czwartku i po prostu potem już będzie luz, nie? Kochani, dla mnie to są takie dwie rady, które mnie pomagają trochę, czyli mówiąc tylko kop w tyłek, jest jak jest i przestań narzekać, że nie jest inaczej, a dwa, wykorzystaj tę sytuację do tego, żeby ją na coś dobrego wyprowadzić. Trudne to jest, wiem, bo sam sobie często z tym nie radzę. No ale no właśnie. Kochani, to by było chyba tyle na dzisiaj z tego takiego urwanego w połowie vloga. No ale takie właśnie jest życie. Niedługo zobaczymy się, kochani, w kolejnych vlogach, bo teraz będzie trochę vlogów, bo będę, w sensie, jak to nagrywam, to już byłem w Paryżu, będzie vlog stamtąd. Będę też na Ukrainie przez moment, więc stamtąd też wam vloga, kochani, nagram. Będzie trochę rzeczy. Fajnie, myślę, w ogóle, ja się cieszę, że trochę będziemy się spotykać we vlogach, bo dawno nie było vlogów. Więc jak teraz się już ruszyły te rekolekcje różne i te inne, to już pewnie nagrywanko będzie, więc będziemy się spotykać. Kochani, tyle na dzisiaj. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię, bardzo się cieszę ze spotkania i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa, pa!